pozwolę sobie zacząć od pewnego stwierdzenia. Każda mama ma w sobie pragnienie karmienia piersią. A to moje przekonanie w pewnym stopniu popierają też statystyki, bo 83% kobiet w ciąży planuje karmić po porodzie. Później rzeczywistość to weryfikuje, bo tylko 60% niemowląt w pierwszym półroczu jest karmione wyłącznie piersią. A to, że ten odsetek tak spada, wynika też z tego, że karmienie piersią jest trudną drogą, złożoną. Czasem mamy przerasta to, co spotykają na swojej drodze. I w takich chwilach z pomocą mamom i dzieciom przychodzą położne laktacyjne, takie jak moja dzisiejsza gościni, czyli pani Karolina Pityńska-Maga. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jak wiele kobiet zwraca się do pani po pomoc?
Jest taka część kobiet, która boryka się z trudnościami lub z niepewnością, czy robią dobrze, czy maluch się najada. Karmienie piersią jest o tyle trudne, że my nie widzimy konkretnie ilości, jakie zjada maluch. Mama czasami podejrzewa, że jednak coś tu nie gra z tym karmieniem, że być może właśnie nie dojada, że za mało jest mleka, że laktacja nie ruszyła, że być może nie mogą się dopasować. To są takie właśnie chyba najczęstsze przyczyny i obawy, z którymi zgłaszają się do mnie kobiety.
Każda mama, każde dziecko jest inne. Ten duet też różnie pracuje. Ale właśnie od czego zależy to, czy ten proces laktacji się rozpocznie? Bo wiemy, że w przypadku porodów, które odbywają się na przykład przez cesarskie cięcie, ten proces może być trochę trudniejszy. Trzeba troszkę inaczej popracować i z samą mamą, i z samym dzieckiem. Od czego więc zależy to, czy ta laktacja w ogóle się rozpocznie?
Czy laktacja się rozpocznie, to jest bardzo wieloczynnikowy proces, bo jest to związane przede wszystkim z hormonami, więc już etap ciąży, przygotowania, żywienia kobiety. Poród również będzie miał znaczenie. Nie tylko cięcie cesarskie jest tutaj tym utrudnieniem. Porody indukowane, porody przedwczesne, no to są sytuacje, kiedy faktycznie hormony, stres będą miały ogromny wpływ na to, co się zadzieje właśnie po porodzie, czy laktacja ruszy. Wszelkiego rodzaju choroby endokrynologiczne, choroby przewlekłe, na przykład cukrzyca ciążowa czy przedciążowa, są to takie choroby, które faktycznie realnie mogą wpływać na proces w ogóle inicjacji laktacji. Natomiast samo cięcie cesarskie najczęściej jest związane z lekkim opóźnieniem wydzielania się hormonów i stresem. Ale na przykład wiemy, że jeżeli maluszek po takim cięciu cesarskim do godziny po operacji dostanie się do kontaktu skóra do skóry z mamą i ten kontakt będzie nieprzerwany, będzie trwał minimum 2-3 godziny, to wiemy, że tu jest szansa nadrobić te wszystkie hormonalne, że tak powiem, straty. Że w tym kontakcie, w tej bliskości mama z dzieckiem będą nawzajem na siebie wpływać na hormony i na wydzielanie mleka. Produkcja mleka to jest jedna sprawa, ale to, co jest największą trudnością po porodzie, to jest wypływ tego mleka. Pierwsze mleko, które będzie wydzielać się po porodzie, jest gęste, jest to siara, jest bardzo bogate i idealnie dostosowane do potrzeb malucha, ale faktycznie jest jej niewiele i przez tą gęstość ono nie wypływa tak bardzo szybko i sprawnie. I najczęściej to jest właśnie już rozumowane, że mamy problem z laktacją. A kontakt skóra do skóry wpływa na ogromne wyrzuty oksytocyny u mamy i u dziecka. I to właśnie powoduje, że ta siara, to mleko może z większą łatwością wypływać. Dzięki czemu te pierwsze krople dostają się do malucha, szczególnie w tym kontakcie skóra do skóry. Więc jeżeli ten kontakt skóra do skóry też jest na przykład zaburzony, czy to po cięciu cesarskim, czy po jakimś innym porodzie, no to już wiemy, że zwiększa się ryzyko trudności w karmieniu piersią i zmniejsza się ten czas karmienia w ogóle.
A co z karmieniem mieszanym? Bo tutaj też występuje pewna trudność. Jak nie przesadzić w jedną lub drugą stronę, tak żeby nie zaburzyć? Oczywiście rozumiem, że kobiety, które wybierają mieszany sposób karmienia, to są te mamy, które mają pewne trudności, ale wciąż zależy im bardzo na tym, żeby to jej mleko było dostarczane dziecku i wszystkie razem z tym płynące korzyści.
Karmienie mieszane, czy karmienie w ogóle mlekiem modyfikowanym może, ale nie musi wpływać na to, jak wygląda karmienie piersią, aczkolwiek dane są jakie są. Czyli na przykład wiemy, że nawet jednorazowe dokarmienie dziecka mlekiem modyfikowanym może już spowodować nam kaskadę trudności. Wiemy też, że na przykład karmienie mlekiem modyfikowanym, które jest bezpodstawne, bez wskazań medycznych, może wpływać na metabolizm dziecka, na zwiększenie ryzyka otyłości nadwagi w przyszłości, czy powstawanie alergii już w trzecim, czwartym miesiącu życia. Natomiast czasami po prostu nie ma wyjścia. Pytanie, co zostało zrobione, żeby ewentualnie uniknąć takiego mieszanego karmienia? Są mamy, które przez cały czas, przez cały okres trwania laktacji, najczęściej tak do szóstego miesiąca życia, faktycznie decydują się na mieszane karmienie. I może być to związane z tym, że faktycznie jest niedobór, że nie wystarcza tego mleka z różnych względów, być może jest niedorozwój gruczołu piersiowego, być może zbyt mało receptorów po porodzie w gruczole piersiowym powstało, być może właśnie są jakieś choroby współistniejące, ale są też mamy, które po prostu karmią tak, żeby podzielić opiekę nad dzieckiem. Na przykład tato karmi malucha, a mama w tym czasie po prostu może zająć się, nie wiem, sobą, odpocząć, pójść spać zwyczajnie, pójść do pracy, czy jakieś inne aktywności sobie spełniać.
Dlaczego my w ogóle o tym rozmawiamy? Dlatego, że karmienie piersią jest pełne korzyści zarówno dla dziecka, jak i dla mamy. Dlaczego mamom tak bardzo zależy na tym, żeby dziecko dostało właśnie jej mleko?
Po pierwsze, musimy pamiętać, że jesteśmy ssakami, bardzo rozwiniętymi. Dla ssaków najlepszą opcją, jeżeli chodzi o żywienie u noworodków i niemowląt, jest mleko kobiece, bo jest idealnie dostosowane, jeżeli chodzi o kaloryczność, o ilość i jakość składników odżywczych. Ale to, co przede wszystkim daje mleko kobiece, to to, że wpływa na mikrobiom u dziecka. Jelita obecnie mówi się, że są drugim mózgiem, że odpowiadają bardzo mocno za odporność. I mleko kobiece faktycznie ma ogromny wpływ na to, jaki damy start maluchowi, jeżeli chodzi o funkcjonowanie jelit i o bakterie, które w tym jelicie się znajdują. Kolejnym takim, ale też związanym z układem odpornościowym aspektem karmienia piersią jest właśnie zmniejszenie ryzyka na przykład infekcji ucha środkowego, biegunek. Być może nam się to wydaje, że no dobra, co tam biegunka, co tam zapalenie ucha środkowego, ale faktycznie są to takie sytuacje, które zagrażają życiu u takich naprawdę najmniejszych. Na pewno dzieci karmione piersią są mniej hospitalizowane w ogóle. Zmniejsza ryzyko po prostu chorób metabolicznych, czy właśnie nowotworów, otyłości, nadwagi. To są bardzo ważne rzeczy, bo sama nadwaga, otyłość, czy choroby metaboliczne, czy choroby endokrynologiczne, wykłają życie. Wiemy też, że dzieci karmione piersią wykazują większy iloraz inteligencji i być może to też jest właśnie z tym związane, że dalej do tych jelit możemy sobie wrócić, bo to ma ogromny wpływ. No i to, że mleko kobiece ma po prostu mnóstwo takich składników, które idealnie będą budować i układ pokarmowy u malucha, ale przede wszystkim układ nerwowy, mózg. Jeżeli chodzi o same kobiety, to tutaj z korzyści karmienia piersią to też zmniejszone ryzyko depresji, o ile też nie jest to zbyt złożone i też pewnego rodzaju zaburzenia u mamy nie wynikają z trudności w karmieniu, więc to też warto wiedzieć, ale wiemy na przykład, że zbyt szybkie odstawienie dziecka od piersi zwiększa ryzyko wystąpienia różnego rodzaju zaburzeń, czy pogłębienia się depresji, czy to poporodowej, czy tak w ogóle stanów depresyjnych u mamy, ale też wpływa na zdrowie kobiety, też pod kątem cukrzycy, też pod kątem nowotworów. Z nowotworami jest tak, że im dłużej mama karmi, tym z każdym rokiem to ryzyko po prostu jest mniejsze. Więc to też jest z dbałością o samą kobietę.
O korzyściach dla dziecka płynących z karmienia piersią mówi się dużo, same mamy, wybierając taką metodę, raczej wybierają ją z myślą o dobru swojego dziecka niż swoim własnym, ale warto wiedzieć o tym, że i mamy na tym dużo korzystają, ale tak sobie myślę, że i w takim społecznym aspekcie dostajemy wszyscy jako społeczeństwo też z tego korzyści, z karmienia piersią przez każdą pojedynczą mamę, każdą, która wybiera tę metodę dla swojego dziecka.
Tak, korzyści społeczne są w związku właśnie z zmniejszeniem liczby właśnie czy chorób, czy w ogóle zgonów, bo też wiemy, że statystyki tak pokazują nam. Być może nie w tych naszych krajach takich mocno rozwiniętych, ale w tych krajach, gdzie faktycznie karmienie piersią zmniejsza naprawdę mocno statystycznie liczbę zgonów u maluchów, ale to też wpływa na naszą ekonomię. Jakkolwiek to brzmi, to faktycznie karmienie piersią jest tańsze pod kątem też i produkcji, ale też właśnie z leczeniem, że jednak ta ekonomia też myślę, że w tych czasach jednak jest brana pod uwagę. Być może nie jest dla pojedynczego rodzica aż tak istotna, ale myślę, że dla społeczeństwa ogromnie.
I stąd też takie udogodnienia, które przez państwo są podsuwane, bo na przykład przypomnijmy, że mamom karmiącym, które powróciły już do pracy, przysługuje prawo do 2,5-godzinnych przerw w pracy, wliczanych do tego czasu pracy. Natomiast jeśli mama karmi więcej niż jedno dziecko, to przysługuje jej prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut i to wszystko jest wliczane właśnie w czas pracy, bo karmienie piersią to też jest dość ciężka praca.
Tak, i powiem szczerze, że tak na tle innych państw mamy bardzo dobry ten system. Są takie kraje, gdzie mama wraca po 3 miesiącach do pracy i nie ma, że karmi, czy odciąga, musi po prostu z laktatorem działać, jeżeli nie jest z maluchem.
Bardzo dziękuję. Moim gościem była Karolina Piteńska-Maga, a wszystkim mamom, które karmią, życzę powodzenia w tym trudnym procesie, ale jakże wartościowym.